przychodzi tu co dzień i podgląda odpoczynek wieczny przez łzę. Myśli o życiu, które przeszło tak szybko, że nawet w snach trudno je było zatrzymać. Myśli o tych, którzy jeszcze wczoraj byli tutaj, a dziś odeszli tak daleko, że tylko krzyże potwierdzają ich pamięć. Drogie siostry, dzień zaduszny, który niedawno obchodziliśmy, trwające jeszcze nawiedzanie cmentarzy, wspominanie zmarłych, także zmarłych sióstr, swoich krewnych, zyskiwanie odpustów zupełnych dla nich, a przy tym długie wieczory, jesienne szarugi, cała ta nostalgia, która wiąże się z opadaniem liści, szarością, to wszystko napiera na nas myślą o śmierci, o przemijaniu, o nieuchronnej starości, która nas czeka. Starości starszej niż wynika to z metryki. Czyli napiera na nas myśl o tym, że przemijamy. A my przed tą myślą bronimy się, uciekamy. Nie chcemy myśleć, co mnie czeka za rok, za parę czy za paręnaście lat. Tak trudno myśleć jest o własnym przemijaniu i o własnej starości. Ale przecież od tego nie uciekniemy. Jak mówi poetka Wanda Bacewicz, starość to sieroctwo, okrutniejsze jeszcze od sieroctwa dziecięcego. Małą czy małego ktoś może pokochać, wynieść ku ciepłu, a nawet ku jasności. Staremu już tylko opuszczenie i ciemność. Starość nie oszczędza nawet osób konsekrowanych, pomimo że zaślubione Chrystusowi pozostają wciąż młode duchem. Ale te wynikające z upływu czasu ludzkie, psychosomatyczne ograniczenia bywają czasem w życiu konsekrowanym daleko bardziej dotkliwe, aniżeli w rodzinie. Może być tak, że samotność ludzi starszych bardziej doskwiera, niż to jest u ludzi, którzy żyją w rodzinach. Jak znowu mówi inna zakonna poetka, siostra Imelda Grodecka, gdy człowiek stary, wszystko ma inne wymiary. Widzi, jak świat się zmienia i wiele spraw dawniej ważnych nie ma już znaczenia. Dlaczego mówię, że starość może być bardziej problematyczna w życiu konsekrowanym niż w świecie? Między innymi dlatego, że pojawia się nierzadko, tak jak w ogóle w świecie, trudność porozumienia się starszych z młodymi i młodych ze starszymi. Pojawia się jakaś przepaść, która zaczyna dzielić te dwa światy, świat starości i świat młodości. Jedni i drudzy mają inną perspektywę patrzenia na życie, na różne sprawy, także na swoje powołanie. Zwłaszcza osoby starsze mają poczucie wyobcowania, ale i też poczucie wyobcowania przy starszych mogą mieć osoby młode. O ile nie zachodzą pomiędzy tymi dwoma pokoleniami jakieś jaskrawe napięcia i konflikty, to nierzadko może pojawiać się oskarżanie wzajemne, choćby tylko intencjonalne, choćby tylko w myślach, w intencji. I starzy zwykle oskarżają młodych o nieroztropność, o trwonienie dziedzictwa wspólnoty, dziedzictwa zakonu, o szkodzenie zakonowi przez podejmowanie różnych, że tak powiem, nieodpowiedzialnych decyzji, o to, że tylko marzą i mają głowę w chmurach, a dawniej przecież tak nie było. Dawniej było lepiej. Wszystko, co dawniej było lepsze. Odnośnie do tego Jan Paweł II w liście do osób w podeszłym wieku z 1 października 1999 roku sam już jako człowiek posunięty w latach pisze: jest naturalne w naszym wieku, że powracamy do przeszłości, aby dokonać swoistego bilansu. Nasza refleksja skupia się przede wszystkim na problemie czasu, który nieubłaganie upływa. Więc ludzie starsi właśnie w takiej perspektywie patrzą na życie. Patrzą w perspektywie czasu, który upływa. A natomiast młodzi oskarżają starszych o ciasnotę, o brak postępu z duchem czasu, o nieżyciowe podejście do różnych spraw. Także podejrzewają o zazdrość, o kurczowe trzymanie się stanowisk, zwłaszcza związanych z władzą, z jakimiś kompetencjami. Oskarżają ich także o to, że tylko wspominają dawne czasy, że tylko dawniej było dobrze, a teraz to już nic dobrego nie ma, że tylko patrzą wstecz i nie mają odwagi podnieść głowy, aby patrzeć ku gwiazdom. Celowo tu zestawiam te różne oskarżenia, nie zawsze prawdziwe, bo też i one realnie nie zawsze są prawdziwe. Nie zawsze są słuszne. Ale z drugiej strony powiedzmy szczerze, widzimy, jak bardzo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Starsi młodym i młodzi starszym. W każdym razie jesteśmy we wspólnotach na siebie skazani, czy chcemy, czy nie chcemy. Po co więc wzajemnie utrudniać sobie życie, uprzykrzać je poprzez takie wzajemne podejrzenia, wzajemne oskarżanie się? Życie tak szybko przemija. I ci starsi szybko nam ustąpią miejsca, a my szybko zajmiemy ich starsze miejsce. Drogie siostry, dlaczego o tym mówię? Otóż, jeżeli zgodnie z życzeniem Jana Pawła II, wyrażonym w adhortacji Vita Consecrata, a zwłaszcza w liście Novomillenium in Unte, z życzeniem, że wspólnoty życia konsekrowanego w sposób szczególny mają być domem i szkołą komunii. Jeżeli właśnie zgodnie z tym życzeniem wspólnoty życia konsekrowanego mają być domem i szkołą komunii, to jedną z płaszczyzn, na której to właśnie zadanie budowania komunii, budowania prawdziwego domu widać najostrzej, to są właśnie relacje międzypokoleniowe, między młodymi i starszymi. W obliczu starzejącego się społeczeństwa, w obliczu spadku powołań do życia konsekrowanego, ten temat jest nieuchronny. Temat starzenia się, temat starości. Temat, który musi być częściej podejmowany także w kontekście obrad kapituły. I mądre ułożenie tych relacji międzypokoleniowych to nie tylko znak Bożego Ładu, znak niekłamanej miłości braterskiej i autentycznej wspólnoty na wzór boskiej wspólnoty Przenajświętszej Trójcy. Ale mądre ułożenie tych relacji to także gwarancja spójności wspólnoty zgromadzenia. To gwarancja jej ciągłości i pomyślności, tak dla jednych, jak i dla drugich. Dla młodych, jak i dla starszych. Nie bez znaczenia jest to, że rzeczywistość chrześcijańska, w tym także oczywiście rzeczywistość życia konsekrowanego została ujęta, powiedzmy, wpisana w kształt krzyża. Krzyża, gdzie przecinają się dwie w rzeczywistości, dwa wymiary. Wymiar wertykalny ku Bogu przenika się z wymiarem horyzontalnym ku bliźnim. A więc krzyż to znak zbawienia, jak to pięknie powiedział Norwid w tym słynnym wierszu Dziecko i krzyż. Przypomnę, że chodzi o obraz, kiedy ojciec z dzieckiem płynie łodzią, w oddali jest most i dziecko w tej perspektywie widzi, jak maszt przecina się z mostem i przerażone krzyczy, że dojdzie do katastrofy. A ojciec uspokaja. Trwogi zbądź, synku. To tylko krzyż, znak zbawienia. Płyńmy, bądź co bądź. Zobacz, jak wszystko się zmienia. I kiedy zbliża się do mostu, to, co było źródłem trwogi, staje się źródłem nadziei. A więc krzyż to znak zbawienia, znak błogosławieństwa i łaski. Na belce pionowej opiera się belka pozioma. A więc na tym wymiarze wertykalnym, boskim, opiera się ten wymiar doczesny, ziemski. Ale też i ten wymiar horyzontalny, wskazujący na rzeczywistość ziemską, wymiarowi wertykalnemu nadaje sens. Tylko wtedy, gdy belka pozioma przetnie belkę pionową, wtedy mamy dopiero krzyż. A więc widzimy, że te belki wzajemnie są sobie potrzebne. Każda z nich osobna nie stanowi krzyża. I można by powiedzieć tak, jeżeli się te dwie rzeczywistości nie przecinają w naszym życiu, może i nie ma cierpienia i trudu, jak je znamionuje krzyż, ale też i nie ma Bożego błogosławieństwa, bo nie ma krzyża. Nie ma kotwicy nadziei. Zjednoczenie z Bogiem, czyli ten wymiar wertykalny i otwarcie na bliźnich, zjednoczenie z nimi, czyli wymiar horyzontalny krzyża, wzajemnie się warunkują i wzajemnie się dopełniają. Jedno nie może w naszej chrześcijańskiej rzeczywistości istnieć bez drugiego. To rozważanie o krzyżu jest nam potrzebne po to, aby pokazać, jak powinny właściwie układać się te relacje międzypokoleniowe. Jeżeli chcemy, aby nasza relacja wertykalna ku Bogu była poprawna, właściwa, to nie może być kolizji z tym wymiarem horyzontalnym, tym poziomym, z tą relacją do współsióstr, do innych ludzi. W przeciwnym razie nie ma krzyża. Jeżeli nie wejdziemy w te trudne czasem relacje ze starszymi siostrami czy starszych sióstr z młodymi, może unikniemy problemów, unikniemy napięć, ale to nie będzie krzyż. Nie będzie w tym Bożego ładu. Nie będzie Bożego błogosławieństwa. To jest jakiś paradoks, ale tak to jest. Tymczasem, znowu śledząc myśl Jana Pawła II, warto zdać sobie sprawę, że starsi i młodsi we wspólnocie naznaczonej krzyżem, krzyżem Bożego błogosławieństwa, są dla siebie nawzajem bezcennym darem. Darem czasem trudnym, ale bezcennym. Darem, który trzeba przyjąć. Darem, który nie wolno wzgardzić. Papież w przywołanym liście do osób w starszym wieku pisze, że starość nie jest pozbawiona szczególnej wartości. W pewnym sensie jest to czas szczególnie nacechowany mądrością, którą zwykle przynoszą lata doświadczeń, jako że czas jest doskonałym nauczycielem. I w związku z tym papież postuluje dalej. Konieczne jest, abyśmy znów spojrzeli na życie jako całość z właściwej perspektywy. Właściwą perspektywę stanowi wieczność. Kiedy zaś etap życia jest ważkim, każdy etap życia jest ważkim przygotowaniem do niej. Także starość ma swoją rolę do odegrania w tym procesie stopniowego dojrzewania człowieka zmierzającego ku wieczności. Wiemy z doświadczenia, że ten etap końcowy z własnego życia ma szczególne znaczenie w przygotowaniu do wieczności. I jeżeli, jak pisze dalej papież, chrześcijańska wspólnota może wiele skorzystać dzięki obecności osób w podeszłym wieku, tym bardziej wspólnota zakonna może wiele skorzystać z obecności osób w starszym wieku, to dlatego, że ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, pisze papież. Ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starzy dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i bezcennych pouczeń. Ludzie starsi we wspólnocie są gwarancją ciągłości, są strażnikami wartości, na których ten gmach wspólnoty się opiera. Odcięcie się od nich, wykluczenie ich, jak pisze papież, sprawia, że my młodzi stajemy się rozbitkami. Nie wiemy, skąd żeśmy się wzięli i dokąd zdążamy. Tracimy swoją tożsamość. Starsi są nam potrzebni dla zabezpieczenia naszej tożsamości. To jest bezcenny dar, którym starsi nas obdarowują. Dar, który trzeba przyjąć. Czasem może ten dar jest siermiężny, szorstki, w mało eleganckim opakowaniu cierpkich słów, zniecierpliwienia, ale to dar cenny. Patrzmy na zawartość tego daru, nie na opakowanie. To jest właśnie sztuka porozumienia międzypokoleniowego. Aby starsi nie uprzykrzali życia młodym swoim zniecierpliwieniem, swoim zmęczeniem, żeby umieli nad tym jakoś zapanować, a młodzi, by nie zniechęcali się tą powłoką szorstkości związaną czasem z chorobą, z samotnością, z poczuciem czasem zmarnowanych szans, ale by umieli się przebić do głębi, by umieli wypłynąć na tę głębię, jaką odnajdujemy w starszych ludziach. Więc starsi są bezcennym darem dla wspólnoty. Wspólnota nie może tego daru nie zauważyć, zlekceważyć. Nie do pomyślenia jest sytuacja i na szczęście tak się nie dzieje, że starsze siostry są oddawane do jakiegoś domu starców. Są izolowane ze społeczeństwa. Rzecz horrendalna, rzecz nie do pomyślenia. Gdyby tak się działo, to byłby to znak już całkowitej dekadencji danej wspólnoty. Tak się niestety dzieje w społeczeństwie i widzimy, jakie są tego skutki. To się nie może zdarzyć w autentycznej Bożej wspólnocie. No a co dają młodzi starszym? Co mogą młodzi starszym dać? Czy tylko same zmartwienia i same kłopoty? Otóż nie. Jan Paweł II w liście do młodych z 1984 roku, w liście pod tytułem Parati Semper, pisze, że młodość jest talentem. A wiemy, że ten biblijny talent to jest ogromna wartość. Tylko tak dla porównania można powiedzieć, że aby zarobić jeden talent, to jeden człowiek musiałby pracować kilka tysięcy dni. To biblijne porównanie mówiące o talencie wskazuje na to, że ten gospodarz rozdający te talenty swoim sługom jest niezwykle hojny. Więc młodość jest takim talentem, takim skarbem, z uwagi na otwartość, z uwagi na możliwość kreowania swojego życia, z uwagi też na piękno osoby, piękno młodości, piękno ciała, piękno ducha. Te młodzi są tym talentem z uwagi na to, że noszą w sobie naturalną nadzieję, optymizm, radość życia, dynamizm, entuzjazm, że jest też w nich nadzieja na spełnienie niezrealizowanych własnych oczekiwań i marzeń. To jest wartość, której starszym już z dnia na dzień ubywa. I aby się wzajemnie obdarowywać tymi darami, z jednej strony mądrością, stabilnością, pewną powściągliwością, rezerwą, pewnym dystansem pozwalającym widzieć nieco lepiej i głębiej, a z drugiej strony właśnie tym żywiołem, który wypełnia tę przestrzeń roztropności. Więc żeby się wzajemnie obdarowywać, trzeba się po prostu spotkać. Nie wystarczy we wspólnocie tylko być obok siebie, mijać się jak pociągi na torach, że się nigdy ze sobą nie zderzą, no przynajmniej nie powinny się zderzyć. Chociaż na polskich kolejach to się wszystko zdarza. Więc nie możemy tylko być obok siebie, ale mamy się spotkać, być dla siebie, otworzyć się na siebie, zaryzykować wyjście z własnej skorupki, ze skorupki lęków, jakichś egoizmów, ambicji, by się spotkać w pół drogi. I trudno rozstrzygać, kto powinien pierwszy wyjść. Czy młodzi ku starszym, czy to starsi powinni wyjść ku młodszym. Tak się czasem mówi, że to w sytuacji konfliktu to młodszy powinien przeprosić starszego. A ja się ośmielę powiedzieć, że wcale tak być nie musi. Przeprasza ten, komu bardziej zależy na dobru. Przeprasza ten, kto ma bardziej wrażliwe sumienie, kto jest mądrzejszy po prostu, a nie to, kto ile ma lat. Drogie siostry, to, o czym tu mówimy, wiąże się ściśle z kapitułą, do której się przygotowujemy. Właśnie w kontekście mającej się odbyć kapituły generalnej, szczególnie należałoby oczekiwać właśnie takiego spotkania międzypokoleniowego. Nie tylko bycia obok siebie, ale spotkania międzypokoleniowego. Tak to już jest, że paradoksalnie niewiele młodych dopuszczanych jest do podejmowania kluczowych decyzji, do różnego rodzaju rad decyzyjnych. Zwykle te decyzje przynależą starszym. Nie mówię tu akurat o waszym zgromadzeniu, o waszych zwyczajach, ale generalnie tak to jest, że w ciałach decyzyjnych nie za wiele tam ludzi młodych. A przecież to nie są małe dzieci. Nie trzeba ich traktować jak małe dzieci. Nie można ich cofać też w rozwoju przez takie traktowanie, że ty jeszcze jesteś za młoda, za głupia, ty jeszcze masz czas, ty się nie odzywaj, ja wiem lepiej. Przypomina mi się sytuacja mojego kolegi z roku święceń, który przyszedł do seminarium, no prawie 20 lat starszy od nas, jako człowiek dorosły, pracował jako maszynista na kolei, prowadził pociągi, praca bardzo odpowiedzialna, woził setki ludzi. I on przychodzi do seminarium i nagle staje w obliczu różnych drobiazgów. Przełożeni go rozliczają na przykład z tego, że minutę po 10 zgasił światło. I z tego się robi wielki problem. Dlatego dorosłego człowieka, który odpowiadał za życie setek ludzi, których przewoził, to była rzecz niezrozumiała. Mówi, ja się cofam w rozwoju, bo nagle ktoś mnie rozlicza z błahostki, podczas gdy ja stawałem wobec daleko większych wyzwań życiowych, niż to, czy światło zgasło minutę przed, czy minutę po 10. W ten sposób można skrzywdzić człowieka. Można go skarleć, przyczynić się do jego skarlenia duchowego. Paradoksalnie tak jest, że to starsi decydują o przyszłości, czasem bardzo odległej, która do nich już nie będzie należeć. Ta przyszłość będzie należała do młodych. Ale o tej przyszłości decydują starsi. Można by powiedzieć tak, wiemy jak było, ale czy wiemy jak będzie, czy wiemy jak być powinno? Czy nie wypadałoby w związku z tym zaprosić młodych do współtworzenia przyszłości? Oni są nadzieją. Nie trzeba się bać młodości. Nie trzeba się bać tego młodego wina, że ono rozerwie stare bukłaki. Tak, rozerwie. To już Pan Jezus powiedział w Ewangelii. Powiedział jasno, że nie nalewa się młodego wina do starych bukłaków, bo jedne i drugie przepadną. I bukłaki się rozerwą i wino się rozleje. A więc jest w tym jakaś prawda, że młodość rozsadza te stare, czasem skostniałe struktury. Tam powinno być, tak musi być. I nie trzeba się tego bać. Drzewo rośnie pękaniem kory. Wspólnota rozwija się poprzez sytuacje kryzysowe, poprzez konfrontacje także, o których mówiliśmy ostatnio. Nie trzeba się tego bać. Nie trzeba ugłaskiwać rzeczywistości dla świętego spokoju. Bo ten święty spokój może się okazać spokojem cmentarnym. A więc nowe wino należy lać do nowych bukłaków. To znaczy, nie trzeba się bać, lecz pozwolić młodym decydować o ich i o własnym losie. Bo to my będziemy skazani przecież na nich, gdy osiągniemy swoją starość. A więc trzeba sobie wzajemnie zaufać. Trzeba sobie wzajemnie pomóc zrozumieć racje i oczekiwania. Sługa Boży ksiądz Wincenty Granat, wybitny rektor naszego uniwersytetu, często powtarzał, a przecież był personalistą, często powtarzał, że im więcej partycypacji, tym więcej odpowiedzialności. Bardzo często narzekamy na młode pokolenie, że są osobami nieodpowiedzialnymi, że nie można na nich liczyć, że wszystko sobie lekceważą i tak dalej, i tak dalej. Lista tych oskarżeń, tych zarzutów, o czym mówiłem, może być bardzo długa. Tylko pytanie, czy nakładamy na tych młodych, na których nieodpowiedzialność narzekamy, czy nakładamy na nich ciężar współtworzenia? Czy pozwalamy im uczestniczyć w rzeczywistości, która ich dotyczy? Jeżeli oni są ciągle usuwani, nie są dopuszczeni do udziału, do współtworzenia, więc nie partycypują, to jak mogą się czuć odpowiedzialni? Za co się mają czuć odpowiedzialni? I odwrotnie. Chyba nie ma lepszej szkoły odpowiedzialności, kontrolowanej rzecz jasna, jak pozwolić uczestniczyć, pozwolić działać, zaufać. Masz, spełnij zadanie. Ja ci pomogę, ale ty zrób to. Pokaż, że cię stać. Niech się uczy odpowiedzialności. Drogie siostry, kiedyś miałem okazję zaprzyjaźnić się wiele lat temu we Włoszech z takim księdzem z Sudanu. Pamiętam, że miał na imię Don Alessandro. Bardzo sympatyczny, młody człowiek, który studiował na Gregorianie. Spotkaliśmy się na jednej z parafii włoskich. I on opowiadał taką mniej więcej historię ze swoich stron rodzinnych, gdzieś tam z Zairu, że fundacja, jakaś fundacja wybudowała piękny kościół tym właśnie Sudańczykom, bo mieli taką kaplicę lepiankę. I jakież było zdumienie duchownych i przedstawicieli tej fundacji, że ci ludzie nie chcieli po prostu do tego kościoła przychodzić. Oni przychodzili ciągle do starej tej lepianki, do tej kaplicy. Bo oni mówili, no tak, to wyście wybudowali. To nie jest nasze. Tę lepiankę to myśmy zrobili własnymi rękoma. To jest nasze życie, to jest nasza... My się tam odnajdujemy w tym, bo to jest nasze. Myśmy to tworzyli. A ten kościół jest nam zupełnie obcy. Więc na tym polega ten mechanizm partycypacji i odpowiedzialności. Drogie siostry, kapituła, jej obrady, w ogóle jej organizacja jest w jakimś sensie miarą tych wyważonych proporcji międzypokoleniowych. Tego, na ile dostrzegamy ścisły związek współtworzenia i odpowiedzialności. To, jak się powołuje skład kapituły, to, jak się toczą jej obrady, to jest zwierciadło, jak są ustawione relacje międzypokoleniowe. To się wiąże z ryzykiem wzajemnego zaufania. Ale jak powiedzieliśmy, bez tego ryzyka nie ma rozwoju. Bez tego zakrętu nigdy nie wyjdziemy na prostą. Niech zatem mądrość starszych, którzy może jeszcze nie całkiem zapomnieli o swojej młodości, niech się okaże w poczuciu odpowiedzialności za młodych przez zaproszenie ich do współtworzenia. A z drugiej strony, niech dynamizm młodych będzie nadzieją dla starszych, że nie zostaną samotni i opuszczeni, że nie pozostanie im tylko, jak mówił poeta, podglądanie wiecznego odpoczynku, które wypełni resztę ich ziemskiego życia. Niech więc młodsze powołaniem siostry będą nadzieją spokojnego przemijania starszych. I proszę pozwolić na koniec takie trzy pytania do refleksji. Proponuję, aby najpierw w jakiejś wolnej chwili, nawet kładąc się spać, wyobrazić sobie siebie jako osobę podeszłą w latach. Starszą niż się jest w tej chwili. O wiele starszą. Zwłaszcza młodzi, niech sobie wyobrażą własną starość. Jak będę wyglądać, jak będę się poruszać. Co będę wspominać, o czym będę pamiętać, jeśli jeszcze będę o czymś pamiętać. Warto to sobie czasem wyobrazić. Tak samo jak warto w kontekście przeżywanego niedawno dnia zadusznego, warto też wyobrazić sobie własną śmierć. To trudne ćwiczenie duchowe, ale jakże potrzebne. Wyobrazić sobie, że ten oto moment jest moim ostatnim. Jakie są wtedy moje uczucia? Jakie moje lęki? Jakie nadzieje? Czego mi żal? Co bym chciała w tym momencie zmienić, naprawić, odwołać. Warto to sobie wyobrazić, aż do bólu, aby w ten sposób lepiej zrozumieć tych, którzy szybciej przez życie przechodzą niż my. Druga rzecz. Co chciałabym zmienić odpowiednio w starszych, czy też w młodszych? Jeśli jestem osobą, czuję się młodą, to co chciałabym zmienić w tych starszych? I odwrotnie, jeśli czuję się osobą już zaangażowaną w latach, to co chciałabym powiedzieć młodym, aby zmienili w sobie? Warto byłoby zwerbalizować te wzajemne oczekiwania, aby pozwolić im też wyjść z cienia jakichś skompensowanych uczuć. Ale też spójrzmy na sprawę pozytywnie. I trzecie wobec tego zadanie. Czego mogę konkretnie nauczyć się, jeśli jestem osobą czującą się młodą? Czego mogę nauczyć się od starszych konkretnie? Nawet mając przed oczyma konkretne osoby ze wspólnoty. A czego jako osoba starsza mogę wciąż uczyć się od młodszych? Spróbujmy tak spojrzeć na siebie, aby w ten sposób wzajemnie się ubogacać, tworząc prawdziwą, autentyczną, Bożą wspólnotę naznaczoną krzyżem, krzyżem błogosławieństwa, choć także krzyżem trudu, ale zawsze krzyżem nadziei.